Minęła 16.30, a to oznacza, że rozpoczynam audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. Witamy Państwa serdecznie i w dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się na kortach tenisowych podczas turnieju Indian Wells. Mamy tam naprawdę kilka dobrych wiadomości, a dalsza część naszej audycji będzie poświęcona piłce nożnej, szczególnie w tym wydaniu reprezentacyjnym, bo jak wiemy, trwają cały czas eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Wkraczamy w tą decydującą fazę. Oczywiście kilka minut poświęcimy reprezentacji Polski, która, przypomnijmy, już dzisiaj rozegra kolejny mecz eliminacyjny przeciwko reprezentacji Albanii, ale też sprawdzimy, co dzieje się w innych grupach, bo tam też bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. No i rozpoczynamy od tenisa. Turniej Indian Wells z udziałem reprezentantów Polski. Jest tam oczywiście Iga Świątek, również Hubert Hurkacz. I grali również Magda Linet oraz Magdalena Fręk.
Tutaj zacząłbym na szybko o meczu Igi Świątek z Petrą Martić i Huberta Hurkacza z Aleksiejem Poperinem. Co ciekawe, jest to Austriak. Świątek wygrała 6-1, 6-3, a Hubert Hurkacz 6-1, 7-5. I można powiedzieć, że były to mecze bez historii, dość szybkie spotkania, po których zarówno Iga, jak i Hubert pewnie zakwalifikowali się w trzeciej rundzie. Ciekawie było w meczu Karoliny Pliskowej z Magdaleną Fręg. Polka co prawda przegrała 7-5, 6-2, ale jak mówiła w pomeczowym wywiadzie, zrealizowała swój cel na ten sezon. Magdalena najpierw pokonała dwie rywalki w kwalifikacjach, później wyeliminowała wyżej notowaną Chinkę Sasai Zeng 6-1, 6-4, a więc całkiem pewne zwycięstwo. No i w nagrodę mogła zmierzyć się z trzecią w światowym rankingu Karoliną Pliskową. Pojedynek był bardziej wyrównany, niż wskazywały na to dotychczasowe dokonania obu tenisistek. Dość powiedzieć, że Pliskowa ma na koncie 16 zwycięstw w turniejach WTA. No i była chociażby liderką światowego rankingu tenisistek, natomiast Polka dopiero co po raz pierwszy w historii, w swojej karierze, może zameldować się w czołowej setce tego zestawienia. No i Fręg pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie po tym turnieju. Natomiast teraz, przechodząc do meczu Magdy Linet z Wiktorią Azarenką, mamy smutną informację, ponieważ Polka zeszła z tego spotkania z kontuzją, nie ukończyła meczu, który był bardzo, bardzo dobry z początku i wyrównany. Wiktoria Azarenka jest, można powiedzieć, światowej sławy tenisistką, chociaż obecnie jest około w zestawieniu WTA na 27 bodajże miejscu, około 30 miejsca jest na pewno. To swego czasu przez 51 tygodni z rzędu była liderką światowego rankingu i w dorobku ma 21 tytułów, z czego dwa to są tytuły wielkoszlemowe z Australian Open. Później Azarenka z powodu kłopotów zdrowotnych i rodzinnych, ponieważ musiała tam chociażby walczyć o prawo opieki nad dzieckiem z byłym partnerem, ta jej kariera poszła nieco w dół, natomiast wciąż jest świetną tenisistką, co pokazała na korcie właśnie w spotkaniu z Magdą Linette. Tam pierwszy set zakończył się 7-5, w drugim przy stanie 3-0 Polka zrezygnowała. Widać było, że w trakcie jeszcze tych gemów próbowała walczyć. Ta jej ruchliwość była w miarę naturalna, natomiast w przerwach tak widać było, że wyraźnie utyka, no i zdecydowała się na zakończenie tego spotkania. Także no pod tym względem na pewno jest to smutna runda dla polskiego tenisa, natomiast pochwalić się należy resztę polskich tenisistów.
Jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza, to tutaj po wyeliminowaniu Australijczyka 6-1, 7-5 w kolejnej rundzie Polak rywalizował z Amerykaninem Francesem Tiafoe i tu mamy bardzo dobre informacje, ponieważ Hurkacz zwyciężył 2-0 w setach 6-3 i 6-2, czyli melduje się nasz reprezentant w kolejnej rundzie. Z kolei Mecz Igi Świątek będzie rozegrany dzisiaj o godzinie 20. Przeciwniczką będzie Jelena Ostapenko. I tą częścią tenisową zamykamy pierwszy fragment naszej audycji. Za kilka minut powiemy o reprezentacji Polski w eliminacjach do Mundialu. Reprezentacja Polski wkracza w decydującą fazę eliminacji do Mundialu, który odbędzie się w przyszłym roku w Katarze. Nasza reprezentacja przed kilkoma dniami rozegrała spotkanie o punkty przeciwko drużynie San Marino. Spotkanie szczególne też z tego względu, że po raz ostatni w reprezentacji wystąpił Łukasz Fabiański, bramkarz West Ham United, który też został z honorami pożegnany właśnie podczas tego spotkania. Co do samego meczu, powiedzmy tak, nasi reprezentanci wygrali 5-0, co oczywiście cieszy, ale wynik był dużo lepszy niż gra.
To może zaczniemy od tej bardziej wzruszającej i smutnej wiadomości, czyli pożegnania Łukasza Fabiańskiego na Stadionie Narodowym. 15 lat w kadrze, to jest szmat czasu. Jest to szósty zawodnik w historii reprezentacji Polski pod względem stażów w występach w kadrze. Tam zanotował 57 meczów i zanotował 27 czystych kąt. I to jest rekordem naszej reprezentacji. Jest to także jedyny polski golkiper, który zachował czyste konto zarówno w finałach Mistrzostw Europy, jak i w finałach Mistrzostw Świata. Cóż powiedzieć, można poniekąd nazwać jego legendą. Chyba do końca życia zapamiętamy takie mecze, jak chociażby ten ze Szwajcarią podczas Euro 2016. Wydaje mi się, że to był taki jego najlepszy punkt w kadrze. Nie wiem, Łukasz, z czego go jeszcze tam najbardziej zapamiętasz?
Tak, to, no rzeczywiście, jeżeli chodzi o mecz ze Szwajcarią, to jest takie pierwsze spotkanie, które przychodzi do głowy, gdy pomyślimy o Łukaszu Fabiańskim w reprezentacji Polski, ale generalnie ja Fabiańskiego odbieram jako bramkarza niezwykle solidnego, który w meczach o punkty na tych dużych turniejach, gdy wchodził już do bramki, to nie zawodził. Być może tych meczów nie było zbyt dużo, ale ciężko się do czegoś przyczepić w każdym z tych występów. No, na siłę można by powiedzieć, że mógłby lepiej bronić oczywiście rzuty karne w meczach podczas Euro we Francji, ale później też zabrał się za ten element, to co też widzieliśmy w meczach Premier League, że poprawił również skuteczność obron z 11 metra. A jeżeli chodzi o samo spotkanie, na listę strzelców wpisywali się Karol Świderski, później bramka samobójcza Broliego, potem w drugiej już połowie Tomasz Kędziora, Adam Buksa, który wszedł z ławki rezerwowych i również z ławki rezerwowych już w doliczonym czasie gry, Krzysztof Piątek. Nasza kadra w mocno zmienionym składzie, w obronie z Robertem Gumnym, z Michałem Helikiem i z Tomaszem Kędziorą. Pojawił się w pierwszej jedenastce Przemysław Płacheta, również środek pola znowu troszkę inaczej ułożony, bez Krychowiaka, bez Zielińskiego, w składzie Klich, Linety i Kacper Kozłowski, i w ataku partnerował Robertowi Lewandowskiemu Karol Świderski.
Mamy więc pewne roszady w kadrze, pewne też debiuty, jeśli chodzi o kadencję Paulo Solscy, ponieważ po niespełna roku zameldował się w biało-czerwonych barwach Robert Gumny, który wyszedł od pierwszej minuty, bodajże ostatni mecz rozegrał w listopadzie ubiegłego roku przeciwko Ukrainie. Pojawił się też Przemysław Płacheta, który w tym sezonie w swoim klubie nie rozegrał jeszcze żadnego meczu, a tymczasem w wyjściowej jedenastce naszej reprezentacji się znalazł, co jest dość zaskakujące. Wiele osób krytykowało takie poczynania, chociażby Artur Wichniarek powiedział bodajże w rozmowie z Prawdą w Futbolu z Romanem Kołtoniem, że takie występy, że dawanie szans piłkarzom podczas meczów z takimi zespołami jak San Marino, także tak naprawdę nie są brane pod uwagę, jeśli chodzi o trenerów klubowych, także budowanie tego piłkarza poprzez takie spotkania uznaje Artur Wichniarek za nieskuteczne. Natomiast ja tutaj widzę pewną chęć wprowadzenia tych zawodników w zamysł, w strategię, w taktykę, jaką preferuje Paulo Sousa. On chciałby, żeby każdy z tych zawodników, którzy są powołani do kadry, zapoznał się ze swoimi, z wymaganiami tego trenera i z tym, jak powinni się oni poruszać po boisku. Chociaż tutaj ciekawym jest wyborem Tomasz Kędziora na środku obrony. To raczej danie po prostu zagrania paru minut na boisku ze słabym rywalem, aniżeli chęć wprowadzenia zawodnika do kadry, ponieważ jeśli miałby on grać, to raczej na prawej stronie albo jako taki półprawy środkowy obrońca, a tymczasem w tym zestawieniu był jako lewy środkowy obrońca ustawiony. Cóż jeszcze, może o Kacprze Kozłowskim słówko, ponieważ tutaj wiele osób się zachwycało tym zawodnikiem. I naprawdę miał bardzo dobrą pierwszą połowę, był podczas niej chyba najlepszym zawodnikiem na boisku. Natomiast według mnie przygasł tak około 60 minuty po tej godzinie gry, jakby osłabł, mimo że graliśmy z San Marino, nie trzeba było dużo biegać, wystarczyło wymieniać te podania.
Tym bardziej, że mieliśmy bardzo dużo piłki, więc jeżeli masz piłkę, to biegasz troszkę mniej.
No właśnie, i w tym sensie na to też wiele osób zwracało uwagę, że jest to młody chłopak, który w klubie co prawda wraca po pewnej przerwie, natomiast już rozegrał trochę minut. A i co ciekawe, jeszcze taką ciekawostkę zapodam, że w reprezentacji Kacper Kozłowski rozegrał 2 pełne spotkania, natomiast podczas całej swojej kariery w Pogoni Szczecin w dorosłym zespole zanotował tylko jedno takie spotkanie pełne. Także jest tu widoczny pewien brak kondycyjny tego zawodnika i zdecydowanie musi nad tym popracować.
Ja tutaj jeszcze bym wrócił do Roberta Lewandowskiego, który zaliczył moim zdaniem jeden ze słabszych występów w kadrze, na pewno w ostatnich latach, bo może mogliśmy się spodziewać, że z kim jak z kim, ale w meczu z San Marino swój dorobek strzelecki jeszcze mocniej podkręci. Tymczasem tak się nie stało. No i generalnie ten występ Lewandowskiego rzeczywiście nie był przesadnie imponujący, jakoś brakowało, nawet jak już dochodził do tych sytuacji strzeleckich, brakowało takiego zdecydowania, lepszego wykończenia, dlatego też licznik polskiego snajpera na razie stoi w miejscu.
A też widać było po nim frustrację podczas meczu. Takie odniosłem wrażenie, że on właśnie bardzo usilnie chciał zdobyć tą bramkę. No, trzech innych napastników to zrobiło, jemu się nie udało. A jego dążenia objawiły się chociażby tym, że kiedy już wpisał się na listę strzelców, to zrobił to w sposób nieprzepisowy i właśnie tam agresywnie dość traktował obrońców.
No cóż, no to zamykamy w takim razie wątek meczu San Marino. No i tak króciutko zapowiemy, no bo dzisiaj kolejny bardzo ważny mecz, starcie z reprezentacją Albanii. Mówimy ważny ze względu na sytuację w tabeli, ponieważ reprezentacja Albanii dość niespodziewanie wygrała swój ostatni mecz eliminacyjny z Węgrami i sytuacja jest taka, że przed tym spotkaniem Albańczycy mają punktów 15, my mamy punktów 14, a więc to zespół Albanii jest wyżej w tabeli, no i poniekąd to zmusza nas do tego też, żeby to spotkanie wygrać. Nawet biorąc pod uwagę, że Albańczycy jeszcze mają spotkanie z Anglikami, w przeciwieństwie do nas i też z pewnością mi się noga jeszcze w tych eliminacjach powinie, ale czeka nas bardzo trudny i wymagający wyjazd.
Trzeba liczyć na to, że właśnie Albańczycy przegrają z Anglikami, natomiast my też mamy, nie zapominajmy, bardzo ważny mecz później z Węgrami, którzy nie są słabą reprezentacją mimo osiąganych ostatnio wyników. Myślę, że cały czas trzeba na nich uważać. Co do samych Albańczyków, to niedawno pojawiła się informacja podana przez Tomasza Włodarczyka na Twitterze, że w Albanii zabraknie 5 zawodników. Giasula i Cicaleci nie zagrają przez pozytywny wynik testów na COVID, natomiast wypadli też Abrashi, Dimisti i Laci. Co do tych testów na koronawirusa, to też właśnie wspomniał Tomasz Włodarczyk, że UEFA zmieniła protokół i teraz szczepieni zawodnicy nie będą przechodzić testów, natomiast nieszczepieni będą je przechodzić, więc jest ryzyko wypadnięcia w ostatniej chwili z meczu. Natomiast też się zastanawiam nad tym, bo przecież Emreli był jeszcze niedawno testowany, mimo że był wcześniej zaszczepiony i zastanawiam się, jak to dokładnie funkcjonuje. Nie zostało to jeszcze sprecyzowane, ani jakoś dokładnie wyjaśnione, ale widzimy, że Polacy mają pewną przewagę kadrową. To znaczy już na papierze ją mają zdecydowanie.
Tak, już mamy na starcie, nie ma się co oszukiwać. Tak,
ale
tak.
Też chodzi mi właśnie o to, że kilku tam zawodników, z czego taka dwójka dość znaczna, wydaje mi się, dla reprezentacji Albanii wypadła z gry.
No i podkreślmy, że jeżeli chodzi o atuty Albańczyków, to z pewnością będzie ich boisko, a więc też publiczność gorąco dopingująca. Ale na naszą korzyść też przemawia statystyka, bo tak sobie zerkam. Ostatnia porażka z reprezentacją Albanii, w zasadzie jedyna porażka w historii reprezentacji Polski z Albanią, to naprawdę zamierzchłe czasy, rok 1953. A przypomnijmy, że przecież my już z Albańczykami graliśmy na własnym terenie w tych eliminacjach. Było to spotkanie zwycięskie, chociaż gra oczywiście też nie porywała. No ale jeżeli mamy wybierać, czy ma być gra ładna, czy skuteczna, to jednak wybieramy mimo wszystko grę skuteczną, bo to gwarantuje nam szansę na awans do Mistrzostw Świata. Została nam jeszcze do omówienia sytuacja w pozostałych grupach, ale o tym powiemy za kilka minut.
Can't last forever. Why? We cannot live together. Try.
Zanim jeszcze o sytuacji w innych grupach w Europie w kontekście eliminacji do Mistrzostw Świata, warto wspomnieć o turnieju finałowym Ligi Narodów. Troszkę nam to być może umknęło też w nawale tych wszystkich spotkań reprezentacyjnych, ponieważ drużyny Włoch, Hiszpanii, Belgii i Francji rywalizowały właśnie o zwycięstwo w kolejnej edycji Ligi Narodów. Już w półfinałach mieliśmy do czynienia z niespodzianką, ponieważ Włosi przegrali z Hiszpanią 1-2. Dlaczego niespodzianka? O tym za chwilę powiemy. Natomiast w drugim półfinale Francuzi po znakomitym spotkaniu pokonali Belgów 3-2, no i w wielkim finale trójkolorowi aktualni wciąż mistrzowie świata wygrali z Hiszpanami 2-1. Najniższy stopień podium dla Włochów, którzy pokonali w meczu o trzecie miejsce Belgów 2-1.
Na spotkanie Włochów z Hiszpanią szczególną uwagę zwrócił na Twitterze Wojciech Papuga, który zauważył, że rekordowa seria 37 spotkań bez porażki została przerwana. Oczywiście chodzi o reprezentację Włoch. I co również warte uwagi, Włosi po raz pierwszy od 1 czerwca 2018 roku, wtedy przegrali 3-1 z Francją, stracili w meczu więcej niż jednego gola. Przez ten czas rozegrali równo 40 spotkań z co najwyżej jedną upuszczoną bramką.
Jeżeli chodzi o reprezentację Francji z kolei, no to tutaj warto podkreślić przede wszystkim tak. W półfinale niesamowitą pogoń za wynikiem, kiedy to przegrywali z Belgami 0-2, ostatecznie zdołali odwrócić losy spotkania, wygrywając 3-2. Natomiast myślę, że dużo kontrowersji, dużo dyskusji toczyło się na temat zwycięskiej bramki Francuzów w meczu finałowym z Hiszpanią, kiedy to Kylian Mbappé strzelił w 80 minucie na 2-1. Z powtórek na początku wynikało nam, że reprezentant trójkolorowych jest na pozycji spalonej, ale mamy nową interpretację przepisów, no i w myśl tej interpretacji, która mówi, że jeśli obrońca dotknie piłkę przy próbie właśnie interwencji i zmieni tej historię i lotu, no wówczas spalonego nie ma. Sytuacja naprawdę bardzo, bardzo dyskusyjna.
No jest to kontrowersje, chociaż według przepisów już takową nie jest, aczkolwiek patrząc przez to, jak przebiega gra, przez to, jakie mamy sytuacje boiskowe, to wydaje się, że nie jest to słuszny zapis i Ja ze swojej perspektywy tego gola bym nie uznał, ponieważ on nieco zaburza taką, może nie percepcję boiskową, aczkolwiek zaburza takie...
Ducha gry,
takie fair play właśnie.
Rzeczywiście, tak samo jest z takimi sytuacjami, gdzie te spalone są czasami dosłownie milimetrowe. No i mamy takie sytuacje, gdzie rysują nam w telewizji różne linie prostopadłe, równoległe i czasami traci się tą całą przyjemność z oglądania. No i jeszcze wracamy do eliminacji Mistrzostw Świata w strefie europejskiej. Tam sporo się dzieje i już sobie zerkamy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach. To może najpierw zobaczymy po kolei, jak to wygląda w tabelach, a później tak sprawdzimy i omówimy te najciekawsze wątki. W grupie A liderem Serbia z dorobkiem 14 punktów, przed Portugalią punktów 13, na trzecim miejscu Luksemburg 6 punktów, w grupie B liderem Hiszpania 13 punktów przed Szwecją, 12 punktów, grupa C Włosi przed Szwajcarią 14 i 11 punktów, w grupie D Francja przed Ukrainą i Finlandią, Francuzi 12 punktów, w grupie E Belgowie przed Czechami i Walią. W grupie F Dania z dorobkiem 21 punktów w 7 meczach, a więc komplet punktów, przed Szkocją i Izraelem. Na czwartym miejscu dopiero Austria. W grupie G też bardzo ciekawa sytuacja. Prowadzi Holandia przed Norwegią, Turcją i Czarnogórą. W grupie H Rosja przed Chorwacją i Słowacją. W grupie polskiej oczywiście liderem Anglicy przed Albanią, Polską i Węgrami. No i grupa J, prowadzenie i awans już na Mistrzostwa Świata reprezentacji Niemiec, 21 punktów przed Rumunią, Macedonią Północną i Armenią.
W grupie Niemców bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o reprezentację Rumunii, która jest bardzo blisko awansu. Pozostały tam dwa spotkania z dwoma ostatnimi drużynami w tabeli, czyli z Islandią, co ciekawe, i Liechtensteinem. W przypadku wpadki w którym z tych spotkań, walkę w barażach może wywalczyć Macedonia Północna lub Armenia, które mają po 12 punktów i które 11 listopada zagrają ze sobą bezpośrednie spotkanie. Ale idąc od samego początku, od tej góry, którą zacząłeś prezentować tutaj, Łukasz, to czeka nas też bardzo istotny pojedynek Portugalii z Serbią, który będzie ostatnim meczem grupowym. Na razie Serbia jest przed Portugalią w grupie, natomiast Portugalczycy mają o jeden mecz mniej rozegrany, więc wszystko jeszcze tutaj się może wydarzyć. W grupie B z kolei dzisiaj Szwecja zagra z Grecją i w przypadku wygranej Szwedów będą na tę reprezentację Hiszpanii, która zmierzy się jeszcze w bezpośrednim starciu ze Szwedami i także rozegra mecz z Grecją, która również ma jakieś tam mniejsze nadzieje i liczy na te drugie miejsce w tabeli.
Aczkolwiek tak zerkam na bilans Greków, no przyznam, że dawno takiego przyzwoitego nie mieli, bo na razie meczu jako jedyni w tej grupie, co ciekawe, meczu nie przegrali, mają 9 punktów po 5 spotkaniach. Gdyby udało im się coś tutaj zdobyć przeciwko Szwedom, no to być może nawet mogliby się zaplątać w walkę o miejsce barażowe.
2 zwycięstwa i 3 remisy i tylko 4 stracone bramki. To jest bardzo dobry rezultat.
To jest trochę powrót do tych korzeni Ottore Hagela, kiedy to wygrywali Mistrzostwa Europy z szczelną defensywą.
Przechodząc do grupy C, tam Włosi na pierwszym miejscu, natomiast jeśli Szwajcaria wygra z Litwą, to zrówna się z nimi Włochami i zadecyduje w tej grupie bezpośredni mecz między obiema reprezentacjami. W grupie D Ukraina jest z nożem na gardle, ma mecz więcej i 2 punkty przewagi nad Bośnią, a dzisiaj będzie bezpośrednie starcie między tymi reprezentacjami, także będzie się działo. W grupie E Belgowie są prawie że pewni awansu, mają tam bardzo dobry rezultat, jeśli chodzi o bramki, bo tam 21 goli strzelonych w 6 spotkaniach i 16 punktów na koncie, to można już im przypisywać, myślę, że ten awans do mistrzostw. Natomiast jeszcze się wiele może rozstrzygnąć tuż za nimi, ponieważ Czechy i Walia mają po 11 punktów, co prawda Walijczycy o jeden mecz mniej rozegrane, aczkolwiek tutaj będzie jeszcze będzie się jeszcze działo. W grupie F potężna Dania. 7 meczów, 7 zwycięstw i 26 goli strzelonych przy zerze straconych.
Właśnie, imponujący rezultat reprezentacji Danii.
W grupie G Norwegia zmierzy się jeszcze z Holandią, natomiast najmocniejszym przeciwnikiem Turcji będzie Czarnogóra i to między tymi 4 reprezentacjami rozegra się walka o baraże. w grupie H Rosja zagra z Cyprem, a Chorwacja z Maltą i 14 listopada będzie bezpośrednie starcie o awans do Mistrzostw Świata między Rosją i Chorwacją. No i mamy jeszcze grupę I i J, które już omówiliśmy.
No i tym omówieniem sytuacji w pozostałych grupach w Europie kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.